Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj mamy gościa specjalnego. Naszym gościem jest pan Rafał Grzeszyk z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Unika, które przez ostatnie lata występowało pod innym brandem, pod brandem AXA. Teraz jest to po fuzji dwóch firm ubezpieczeniowych TF i Unika, ale ludzie zostali ci sami, fundusze zostały te same. W związku z tym z naszego punktu widzenia nic się nie zmienia, a ma to o tyle znaczenie, że z TF i AXA współpracujemy na Subiektywnie o Finansach od już ponad 3 lat. W związku z tym zapewne przyzwyczailiście się już do tych funduszy i do tego brandu. Teraz to jest TF i Unika, ale tak jak wspomniałem, zmieniła się w zasadzie tylko nazwa. Pan Rafał Grzeszyk będzie nam pomagał zrozumieć istotę inwestowania oszczędności na tak zwanych rynkach wschodzących. Powie nam, czym te rynki wschodzące są, czym się charakteryzują, jak można tam inwestować pieniądze, czy i dlaczego warto, czy te rynki wschodzące mogą być atrakcyjną propozycją dla kogoś, kto dopiero zaczyna budować swój portfel inwestycji. Ale zanim z panem Rafałem o tym podyskutujemy, 2 słowa wstępu. W jednym z poprzednich podcastów z naszego cyklu Wyciskanie emerytury, który już od 3 lat realizujemy najpierw z AXA TFI, a teraz z Unika TFI, rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto w ogóle lokować pieniądze na rynku kapitałowym, czym to się charakteryzuje, dlaczego to może być dobry pomysł na uchronienie pieniędzy przed inflacją. I ten dzisiejszy podcast będzie de facto rozwinięciem tego tematu, bo tamten był taki trochę bardziej inspiracyjny, to znaczy miał was przekonać do tego, żebyście jednak rozważyli przeznaczenie części swoich długoterminowych oszczędności na inwestowanie pieniędzy na rynku kapitałowym. Teraz trochę wchodzimy w temat, jak to robić. To nie jest tak, że wchodzimy na rynek akcji i mamy obowiązek kupić wszystkie największe, czy udziały we wszystkich największych spółkach na świecie. Możemy spróbować poszukać szans na tych rynkach, które powinny się teoretycznie rozwijać szybciej niż inne. I to są właśnie te rynki wschodzące. Zanim zaczniemy o nich rozmawiać, jeszcze chciałbym poprosić pana Rafała, żeby... Właściwie Rafała, tak, bo jesteśmy na ty, nie będziemy tutaj sobie panować. Chciałbym cię, Rafale, poprosić, żebyś opowiedział coś o sobie, czym się zajmujesz w Unika TFI, jaka jest twoja rola, to żebyś nam po prostu przybliżył swoją sylwetkę.
Dzień dobry, nazywam się Rafał Grzeszyk. Ja w Unika TFI jestem jakby młodszym zarządzającym. Zarządzam między innymi właśnie funduszem Unika akcji rynków wschodzących, stąd tutaj dzisiaj moja jakby obecność. Dodatkowo zarządzam jeszcze funduszem Unika stabilnego wzrostu. Oprócz tego pod moimi jakby skrzydłami jest fundusz Unika akcji amerykańskich. Stąd wydaje mi się, że jestem jakby osobą, która jest w stanie jakby tutaj troszeczkę rozświetlić jakby ten temat rynków emerging markets. Dodatkowo jeszcze jakby część swojego czasu w pracy poświęcam na analizowanie polskich spółek, które oczywiście są w pewnym sensie dla nas jakby bardziej wszystkich jakby dostępne, bo często z wieloma brandami spotykamy się w życiu codziennym i w ten sposób pomagam jakby zespołowi w osiąganiu jakby dobrych wyników dla naszych klientów na naszych funduszach.
Chciałbym się zapytać, czym są te rynki wschodzące? Bo z mojego punktu widzenia, to tak, jak chcę zainwestować w najlepsze, największe, najbogatsze gospodarki świata, idę do Stanów Zjednoczonych, inwestuję w fundusz największych amerykańskich spółek, albo idę do jakiegoś funduszu, albo jakiegoś ETF-a, który mi daje możliwość zainwestowania w największe spółki w Europie Zachodniej. A jakie, jeśli bym chciał iść na rynki wschodzące, jeśli bym chciał stać się udziałowcem tej części gospodarki światowej, która ma, ta teoretycznie powinna rosnąć szybciej, no bo na tym polega to wschodzenie rynków wschodzących, że one wschodzą szybciej niż rosną te rynki rozwinięte. To gdzie tak naprawdę te rynki wschodzące są? To jest, nie wiem, Ameryka Łacińska, to jest Europa Środkowo-Wschodnia, to jest Afryka, czy to jest Azja, czy to jest może jeszcze jakiś inna część świata, czy to jest wszystko razem? Jak ty to widzisz?
Jakbyśmy przejrzeli skład jakby takiego najważniejszego indeksu MSCI, jakby Emerging Markets, i dokładnie chcieli się z nim jakby zapoznać, jakie tam geografie są, w jakich powiedzmy proporcjach, to bardzo łatwo jakby zobaczymy, że tam jest duża, na dzień dzisiejszy, duża przewaga spółek pochodzących z rynków przede wszystkim azjatyckich. Oczywiście, co jest jakby pewnie oczywiste, największym komponentem są to Chiny. Chiny stanowią około 1/3 indeksu MSCI Emerging Markets. Na drugim miejscu jest Korea Południowa. Ona też tam jakby kilkanaście procent. I kolejnym takim rynkiem jest to Tajwan. Tutaj też jakby nie wchodząc w kwestie jakby polityczne, on też ma około tam jakby kilkunastu procent. Czyli łącznie jakbyśmy podsumowali te trzy najważniejsze składowe tego indeksu, to tu będziemy na poziomie blisko powiedzmy 60%, czyli 2/3 to stanowią jakby trzy rynki. Kolejnym dużym rynkiem, który już nie jest, powiedziałbym, tą klasyczną Azją, czyli w sposób, jaki my jakby na to postrzegamy, są to jakby Indie. Indie tam mają około 10% w tym indeksie. Później jesteśmy, kolejnym takim rynkiem jest Brazylia i później zaczynamy jakby schodzić coraz niżej. To, co chciałbym jakby podkreślić, że ten indeks z perspektywy powiedzmy tak geograficznej, on jest jednak dosyć mocno skoncentrowany na Azji, co w pewnym sensie jest, powiemy dzisiaj, jakby naturalne, tak? No bo Chiny w ostatnich latach i Azja rozwijały się najszybciej, więc też jest tych udział ich w indeksie systematycznie rósł, co jakby wiązało się też z dobrym performancem tych spółek z tego obszaru geograficznego. Ciekawą jakby kwestią, którą warto w ogóle tutaj jakby na co warto zwrócić uwagę, to jest jak bardzo kraje emerging, jak bardzo one są emerging, czyli ile tam jest rynków powiedzmy tych rozwijających się, a ile jest już tych rynków częściowo rozwiniętych. To jakby tutaj dobrym przykładem tego jest chociażby Korea Południowa. Twierdzenie, że Korea Południowa jest na tym samym poziomie rozwoju, chociażby jak Indie, no jest wiadomo w pewnym sensie
herezją.
Jest herezją.
Przecież to jest rynek rozwinięty tak naprawdę.
To jest tak naprawdę rynek rozwinięty. Patrząc z perspektywy chociażby właśnie GDP, czyli jakby produkt krajowy brutto na osobę per capita, no jest to, on jest jakby zbliżony do poziomu w Europie Zachodniej. No też wszyscy widzimy, tak, te marki z Korei Południowej są jakby wszechobecne. Marki, mówię, mamy samochodowe, AGD, bardzo...
Samsung jak równy z równym tak, dzisiaj rywalizuje z Apple.
Z Apple. I po drugiej stronie mamy na przykład Brazylię. Jest to rynek, który jest w dużej części oparty na surowcach, na energetyce, na materiałach, czy jakby tutaj na tej części jakby finansowej. Czyli jakby pierwszy wniosek jest taki, że analizując ten indeks, dochodzimy do wniosku, że on jest bardzo niejednorodny z perspektywy poziomu rozwinięcia krajów, państw wchodzących w jego skład. Po drugie, że przez to, że on jest bardzo jakby niejednorodny, to powiedzmy spółki, jakie większość osób oczekiwała, że w tym indeksie będą stanowiły duży udział, chociażby jak spółki surowcowe, spółki z sektora, czyli mamy sektora jakby wydobycia, dodatkowo spółki energetyczne, one stanowią istotnie mniej niż powiedzmy nasze pierwsze takie powiedzmy skojarzenie z tym rynkiem. Jeżeli porównamy skład indeksu MSCI World, czyli tego szerokiego indeksu, który tam powiedzmy w jego skład wchodzi wiele, znaczy większość powiedzmy tych rynków rozwiniętych, z składem indeksu Emerging Markets z perspektywy jakby sektorowej, to będziemy tutaj pewnie zdziwieni, że udział tych spółek, powiedzmy, z sektora chociażby IT, z sektora komunikacji, nie będzie jakoś bardzo istotnie jakby odbiegał na rynkach wschodzących od tego, co jest na rynkach rozwiniętych, a udział, powiedzmy, tych ciężkich, takich klasycznych surowców, jak mówię, wydobycie, energetyka, również nie będzie dużo większy. To wynika z tego, że przykładowo kraje czy państwa takie, które jakby spółki, które z tych państw, które wchodzą w skład tego indeksu, jak na przykład właśnie z Korei Południowej czy z Tajwanu, to tamte indeksy są w dużej części zbudowane ze spółek z naszej perspektywy technologicznych. I to jest ta część jakby technologiczna tego indeksu i one sprawiają, że jakby kraje, które wchodzą w skład tego indeksu, czy typu, nie wiem, Brazylia, Rosja, które są oczywiście bardzo właśnie dużo bardziej surowcowe, one w jakiś sposób się równoważą i koniec końców ten rynek, ten jakby indeks nie jest tak bardzo, mówię, emerging, jakbyśmy sobie to widzieli.
No tak, ale to chyba dobrze tak naprawdę dla inwestora, który chciałby tam zainwestować pieniądze, no bo najważniejszym wnioskiem z tego, co mówisz, jest dla mnie to, że właściwie nie powinienem już postrzegać tych rynków wschodzących jako, nie wiem, dostawców komponentów, dostawców surowców, dostawców wszelkiego rodzaju półproduktów dla rynków rozwiniętych, no bo część z tych rynków wschodzących tak naprawdę już jest na takim etapie rozwoju, że to są bardzo poważne gospodarki na takim etapie, no, jeśli chodzi o te branże właśnie wysokich technologii. Muszę ci zadać takie chyba dość strategiczne pytanie. Czy z twojego punktu widzenia inwestowanie na emerging markets, na rynkach rozwiniętych, wiąże się mimo wszystko z wyższym ryzykiem niż inwestowanie na rynkach rozwiniętych? To znaczy, czy z twojego punktu widzenia, jeśli wkładam pieniądze w 500 największych spółek amerykańskich, czyli na przykład kupuję ETF na indeks S&P 500, to ponoszę mniejsze ryzyko niż jeśli kupię ETF czy fundusz inwestycyjny, który inwestuje na wszystkich rynkach wschodzących? Tu jest jakaś różnica w ryzyku, czy też raczej to zjawisko, o którym powiedziałeś, powoduje, że ja nie ryzykuję dużo więcej?
Inwestowanie w poszczególne rynki rozwijające się, jak chociażby, nie wiem, Indie, Brazylia, zdecydowanie wiązałyby się z dużo większym ryzykiem niż w inwestowanie w spółki amerykańskie z indeksu S&P 500.
Czy niemieckie, czy francuskie, w jakimkolwiek jakim kraju stabilnym i już.
Często to wynika z samego faktu ryzyka jakby politycznego. Jakby klasycznym przykładem jakby kraju emerging markets, który był tak jakby zaliczany, gdzie ten indeks w jakiś sposób jest dużo gorszy niż indeks światowy w ostatnich latach, jest, powiedzmy, rozczarowaniem, jest Turcja. Turcja jeszcze kilka lat temu, część osób jakby wierzyła, uważała, że ma potencjał na w ogóle integrację europejską, żeby kiedyś dołączyć do Unii Europejskiej. Mieliśmy kraj, gdzie tak jakby od strony demograficznej ta demografia była bardzo korzystna versus demografia w Unii Europejskiej. Dodatkowo bliskość bardzo dużego rynku zbytu, rynku europejskiego, no te wszystkie jakby czynniki razem sprawiały, że każdy oczekiwał, że to będzie rynek, który będzie bardzo dobrze performował. Jeszcze kilka lat temu w Polsce wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych, powiedzmy, większość z nich starała się mieć w ofercie fundusz
akcji tureckich,
to kiedyś było bardzo modne, szczególnie to mówię, większe towarzystwa funduszy inwestycyjnych, albo w funduszach, powiedzmy, akcji nawet jakby szerokich, tam zawsze był, znaczy nie zawsze, czasami był jakiś komponent jakby turecki. Ostatnie lata jednak pokazały, że ta Turcja zachowuje się znacznie gorzej niż reszta świata. Jest tam jakby wynik w twardej walucie, w dolarach jest bardzo słaby, co wynika chociażby tutaj z tych zmian politycznych, które tam ostatnio, coraz większego ograniczania demokracji i podążania w kierunku gospodarki bardziej takiej, powiedzmy,
centralnie sterowanej. No i niszczenie waluty, tak? No
to niszczenie waluty.
To, ostatnio trenują bardzo intensywnie.
Tak, do tego wiązanie się w jakieś, powiedzmy, tam takie lokalne konflikty, powiedziałbym, zbrojne, znaczy Turcja dosyć często tam jakby uczestniczy w tym od strony, mówię, takiej politycznej, dyplomatycznej, nawet nie mówię o samych działaniach jakby zbrojnych. To wszystko sprawiło, że to jest emerging, który jest dzisiaj dużym rozczarowaniem.
Czyli pojedyncze rynki bywają bardzo ryzykowne. Ja pamiętam, jak się bardzo, jak byłem zły, jak mój fundusz inwestycyjny akcji tureckich nagle powiedział, że on już nie będzie akcji tureckich. To było dobrych kilka lat temu, ale wydaje się, że w sumie to była dobra decyzja, bo najwyraźniej zarządzający zauważyli to, o czym ty mówisz, że z tej mąki chleba nie będzie. I też myślę, że to jest dość, myślę, że na to, warto patrzeć na to, co się zdarzyło w Turcji, czy się, co, na co się dzieje w Turcji, tak przez pryzmat polskiej polityki gospodarczej. No bo jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, to była dużo bardziej perspektywna gospodarka niż nasza, a jednak można było ją koncertowo niemal, no nie chcę powiedzieć zaorać, bo to jeszcze daleko do zaorania Turcji, to jest mimo wszystko to potężny kraj, ale w sensie takiej atrakcyjności inwestycyjnej to na pewno. Dobra, czyli poszczególne rynki, każdy z osobna bardzo ryzykowne, natomiast jeśli je wszystkie złożymy w takie kombo pod tytułem Emerging Markets, które to kombo de facto znajduje się w zarządzanym przez ciebie funduszu, unika akcji rynków wschodzących, to co? To ryzyko już jest mniejsze? Czy ono jest mniejsze niż na rynku amerykańskim?
Jeżeli w naszym funduszu, ponieważ jest bardzo wiele różnych jakby akcji spółek z różnych, powiedzmy, geografii, więc to ryzyko polityczne jest zdecydowanie mniejsze. Natomiast każdy jakby duży udział danej chociażby MSCI, dlaczego, przepraszam, zmierzam do tego, że w funduszu, naszym funduszu, tak jak w MSCI Emerging Markets, udział Chin jest duży. Jest to powiedzmy 1/3. Więc jeżeli teraz mamy do czynienia z jakimiś, powiedzmy, tarciami na linii USA, Chiny, to siłą rzeczy, jeżeli doszłoby do jakichś bardzo negatywnych, powiedzmy, nie wiem, rozstrzygnięć dla Chin i ten konflikt by się w jakiś sposób bardzo mocno zaogniał, to oczywiście, jeżeli 1/3 funduszu inwestuje w rynek chiński za pośrednictwem ETF-ów, to siłą rzeczy to będzie miało odzwierciedlenie w performance jednostki.
Czyli to jest takie największe ryzyko, tak? Tak, że coś się złego stanie z Chinami.
Tak, to jest tak jakby jednostkowe jakby ryzyko. Natomiast też nie można jakby wykluczyć, że w Stanach nie ma ryzyk. Tutaj warto chyba przypomnieć jakby recesje gospodarcze, które wszystkie zaczynały się jednak od Stanów. To znaczy Stany są krajem jakby demokratycznym. Na dzień dzisiejszy nie ma jakby podstaw stwierdzić jakby inaczej, albo że to się zmienia. Z tej perspektywy tam, powiedzmy, głównym ryzykiem jest ryzyko, powiedzmy, gospodarcze, ekonomiczne, a to polityczne w tym jakby klasycznym tego słowa rozumieniu jest oczywiście mniejsze niż na rynkach emerging market, z tym, że to, co właśnie powiedziałem, przez to, że w tym funduszu mimo wszystko nawet Chiny, które mają największy udział, około 1/3 stanowią funduszu, no to tam jest jakby konglomerat wielu różnych, powiedzmy, gospodarek i wielu różnych jakby też systemów politycznych, więc tam to ryzyko polityczne jest w pewnym sensie ograniczone.
Jeśli zainwestuję w zarządzany przez ciebie fundusz rynków wschodzących, to czy twoim zdaniem mam szansę rzeczywiście uczestniczyć we wzroście tej szybciej rosnącej części światowej gospodarki, czy też jest to zbyt odważna teza? To znaczy, na ile dzisiaj można nadal podtrzymać taką klasyczną narrację, że rynki wschodzące powinny w przyszłości rosnąć szybciej niż rynki rozwinięte? No bo to ona, powiedzmy sobie szczerze, w ostatnich 10 latach się nie sprawdziła. Być może trochę tę tezę moją zweryfikujesz, ale jednak jak się porówna wyniki inwestycji na rynku amerykańskim, który w ciągu ostatnich 10 lat tam się chyba wartość indeksu giełdowego, tego głównego, podwoiła, z tym jak rosły rynki wschodzące, no to nie widać, żeby te wschodzące tak wschodziły szybko jak ten amerykański. No to jest do dyskusji oczywiście, być może możemy uznać, że rynek amerykański jest, powiedzmy, przewartościowany, albo że mamy tam coś na kształt bańki spekulacyjnej, ale koniec końców, ja już 10 lat temu obstawiłem rynki wschodzące w swoim portfelu, tej części, która jest inwestowana na całym świecie, no i nie mogę powiedzieć, żebym jakoś był bardzo na tym wygrany. No i teraz pytanie, czy w kolejnych 10, 20, 30 latach może być podobnie? Czy też rzeczywiście będzie tak, że rynki wschodzące będą wschodziły szybciej niż zachodzące?
To tutaj jakby chciałbym od razu jakby rozgraniczyć pomiędzy rynkami jakby w ramach rynków rozwiniętych Stany versus, powiedzmy, upraszczając, Europa. Po pierwsze, ten outperformance jakby Stanów jakby Zjednoczonych.
Outperformance, czyli że one były lepsze niż wszystko
tak,
inne.
Przepraszam, tak, tak. Że były zdecydowanie jakby lepsze niż inne. Jest faktem, jest to w ostatnich jakby 10 latach zdecydowanie tak, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że Stany Zjednoczone i ich jakby indeks, spółki tam notowane, są to spółki zdecydowanie globalne. To oznacza, że kupując ekspozycję i mając ekspozycję na S&P 500, mamy tak naprawdę ekspozycję na, upraszczając, na cały świat.
Okej, czyli jak inwestuję w USA, w 500 największych spółek amerykańskich, to nie inwestuję w 500 największych spółek amerykańskich, tylko generalnie w gospodarkę światową.
Tak, bo jakby koło 50% tam powiedzmy jakby przychodów, jakby to oczywiście zależy to od spółki, zależy to od sektora, ale zdecydowanie bardzo duży udział jakby przychodów osiąganych przez spółki amerykańskie są osiągane na rynku globalnym. Co wynika z tego, że spółki, które są w tym indeksie, są to spółki, które w jakiś sposób odniosły sukces również na rynku w Stanach Zjednoczonych, no i dla nich naturalną ekspansją był świat. Chociażby, nie wiem, Facebook, czy nie wiem, różnego rodzaju aplikacje na telefon, nie wiem, jak Instagram, które my jakby korzystamy z nich na co dzień, czy wyszukiwarka Google'a. Ona swoje przychody, oczywiście w dużej części pochodzą ze Stanów, ale one osiągają na całym świecie. Więc jakby ekspozycja, jakby mając, to jest jakby bardzo dobrze to jakby tu ująłeś, mając ekspozycję na największe spółki amerykańskie, mamy ekspozycję globalną.
No dobrze, ale to czy twoim zdaniem, czy inaczej, jeśli miałbym, mam 100% pieniędzy przeznaczonych na inwestycje globalne. Chciałbym ulokować je możliwie optymalnie na najbliższych 20, może 30 lat. W jakim procencie ulokowałbyś się na rynkach rozwiniętych, czyli łącznie Ameryka oraz Europa Zachodnia, a w jakim procencie na rynkach wschodzących, takich no, ujętych tak jak to jest w tym indeksie MSCI Emerging Markets, czyli z tą no, przewagą Azji, trochę Ameryki Łacińskiej, trochę tych różnych rynków niekoniecznie bardzo demokratycznych, ale rozwijających się. Jakbyś tutaj ustawił ten portfel, chcąc optymalizować zarobek?
To ja może odpowiem jakby przekornie na to pytanie. Nie zainwestowałbym w spółki, które są jakby notowane, spółki jakby europejskie. I może zacznę jakby, to jest oczywiście moje prywatne zdanie, to nie jest tak, że jakby jest to filozofia jakby podzielana przez cały jakby zespół u nas w Unice. Chciałbym to zaznaczyć jakby w tym momencie. Moim zdaniem problem jakby dzisiejszej jakby Europy wynika z tego, że spółki te najszybciej rozwijające się z tych nowoczesnych technologii, często to muszą być koniec końców, żeby być jakby osiągnąć sukces, to muszą być spółki globalne. I w Unii Europejskiej dużo trudniej się skaluje biznes niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mamy tam 300 milionów najbogatszych konsumentów na świecie i jest to bardzo dobre miejsce, żeby wprowadzać właśnie nową technologię, często gdzie ludzie mają skłonność do i są w stanie jakby poświęcić jakieś ekstra swoje środki, żeby skorzystać z czegoś jakby nowego. Czyli jest tam dużo, również jest tam bardzo dużo firm, które jest jakby potencjalnymi klientami technologii, jeżeli tworzymy ją dla biznesu. I po osiągnięciu takiego sukcesu na rynku amerykańskim dużo łatwiej później jakby skalować ten biznes na kolejnych rynkach. Natomiast w Unii Europejskiej problem mamy taki, że większość rynków mimo wszystko nie jest na tyle dużych, żeby zyski, żeby osiągane z tego rynku od razu pozwoliły tak jakby na łatwą ekspansję zagraniczną. Mamy bardzo wiele jurysdykcji, czyli jeżeli jakaś firma próbuje, osiągnie sukces na jednym rynku i próbuje go kopiować, no wiąże się to, jest to dużo po prostu trudniejsze od strony jakby takiej formalno-prawnej. Często wiąże się z posiadaniem wielu zarządów, jest tam wiele języków, więc komunikacja nie jest taka powiedzmy łatwa.
Czyli Europa raczej nie, tak. Ale to w takim razie Ameryka kontra rynki wschodzące.
I teraz tak, na rynkach wschodzących, chociażby jak właśnie Chiny, Indie, to są pod względem jakby rynki, które będą się bogaciły i pod względem jakby liczby osób, populacji, one są gigantyczne. Więc są to rynki, które w długim terminie moim zdaniem dają szansę na skalowanie biznesu na rynku macierzystym, tak aby później iść i próbować jakby osiągać jakby sukcesy na rynku globalnym.
Czyli można skopiować to, co ten sukces Ameryki, jeśli dobrze pójdzie.
W perspektywie kilkuletniej, czy kilkunastu może letniej, bo to są jednak dłuższe procesy, jest szansa, że oni będą w stanie jakby kopiować ten model amerykański. Natomiast to, co jest dzisiaj jakby przewagą Stanów Zjednoczonych, czego chociażby nie ma w takiej skali w Europie, jest to, że w Stanach wiele spółek osiągnęło sukces na rynku globalnym. Przez to tam jest w pewnym sensie cała infrastruktura, która jest niezbędna do rozwoju danej spółki na każdym jej etapie, jest dostępna. To znaczy mamy tam menadżerów od takiego bardzo wczesnego etapu zarządzania. Mamy menadżerów, którzy byli w trakcie, jakby skalowali ileś różnych biznesów. Mamy też jakby osoby, które pracowały i skalowały jakiś biznes, który okazał się dużym sukcesem u nich na rynku wewnętrznym, na rynek jakby światowy.
Kapitał intelektualny po
prostu. Tak, mamy po prostu gigantyczny kapitał intelektualny, który w każdym etapie rozwoju tej spółki jesteśmy w stanie z niego skorzystać. To również się wiąże z tym, że jest ta część powiedzmy instytucjonalna rozumiana jako rynki finansowe, czy dostęp do finansowania dla tych biznesów na tym wczesnym etapie rozwoju jest bardzo duży. Przykładem chociażby była Tesla, która do niedawna miała bardzo wysoką wycenę, a od strony jakby samych wyników finansowych, no to ta spółka nie osiągała po prostu zysków, tak? W Polsce, czy nawet myślę w szeroko pojętej Unii Europejskiej, najprawdopodobniej taka spółka nie byłaby w stanie sfinansować rozwoju, bo po prostu nie byłaby w stanie pozyskać finansowania.
No tak, nie byłoby chętnych, żeby jej dać kapitał. No ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, czy w Chinach mogłaby powstać Tesla i się tak bardzo rozwinąć, to dotknąłeś dość ważnej kwestii, czyli tego, że jednak część rynków wschodzących to nie są rynki demokratyczne. To nie są kraje demokratyczne. Tak? Tam jest ten rozwój bardzo mocno uzależniony od tego, od polityki państwa, od pieniędzy państwowych. No i to, czy to z twojego punktu widzenia może być jakimś takim kluczowym czynnikiem ryzyka, czy też ważniejszym argumentem jest to, że jednak to są bardzo duże kraje, kraje, które się będą bogaciły i w zasadzie trochę mniejsze ma znaczenie, czy one będą demokratyczne, czy nie.
Przewagą Stanów, moim zdaniem w perspektywie długofalowej, jest, że na dzień dzisiejszy posiadają, jak mówimy, całą taką instytucjonalną, czyli właśnie również kapitał ludzki, żeby skalować i osiągać jakby sukces jakby międzynarodowy ich spółki. Tego powiedzmy, tego moim zdaniem w tym zakresie nie ma Europa. Natomiast to, co mają rynki wschodzące, czego nie posiada Europa, to jest mimo wszystko dalej ten utrzymujący się w niektórych, szczególnie tutaj jakby destynacjach, wyższy wzrost gospodarczy. I wydaje się, że jest szansa, że ten wyższy wzrost, jeżeli zacznie za nim postępować jakby rozwój i demokratyzacja, to część z tych rynków ma szansę, moim zdaniem, performować, czyli osiągać lepsze rezultaty inwestycyjne niż Europa. Bo wspomniałeś jakby Chiny. Tylko że w Chinach my w momencie, kiedy jakby tam prognozowany wzrost gospodarczy spada poniżej, nie wiem, 6 czy 5%, to my się jakby martwimy, bo uważamy, że to jest, powiedzmy, gospodarka hamuje. Natomiast w Unii Europejskiej, to ja nie pamiętam takiego wzrostu gospodarczego od iluś lat, tak?
Wszystko powyżej zera jest w Unii Europejskiej sukcesem ostatnio.
Więc u nas, więc to też jest kwestia jakby perspektywy, no ale no, dalej tam tempo wzrostu gospodarczego jest wyższe i wydaje się, że no, spółki będą jednak na tym w długim terminie jakby korzystać, tak? Bo też nie można dać się w pewnym sensie zwariować, że wszystkie spółki, które nie są spółkami technologicznymi, są nic nie warte. To nieprawda, tak? Tak jak my konsumujemy różne dobra, zaczynając od ubrań, przez artykuły spożywcze, gdzieś robimy te zakupy, czy kupując nawet elektronikę, która nie zawsze jest, powiedzmy, bardzo, powiedzmy, złożona. Każdy musi mieć po prostu telefon, komputer i tak dalej, i różnego rodzaju
dobra. I to jest made in China, albo generalnie z Azji.
To jest made in China, z Azji, i też jakby spółki, które nawet nie będą, mówię, na tym najbardziej technologiczne, tak, najlepiej rozwinięte, tylko to dostarczy po prostu proste, dobrej jakości dobra w dobrej cenie, one również będą osiągać sukcesy i ich zyski powinny po prostu rosnąć.
No tak, i tu mówimy tak naprawdę o powtórce z sukcesu Samsunga. Samsung też nie wyrósł w kraju stricte demokratycznym, bo trudno uznać Koreę Południową za taki kraj w naszym rozumieniu w pełni demokratyczny, i było tam mnóstwo afer korupcyjnych przy okazji tego budowania potęgi Samsunga jako takiego krajowego czebola, ale co by nie mówić, sukces osiągnęli. Chciałbym, żebyśmy na koniec jeszcze trochę porozmawiali o tym funduszu, którym zarządzasz, czyli Unika akcji rynków wschodzących. Gdybym zainwestował w niego swoje pieniądze, no to już powiedzieliśmy, że to oznacza dla mnie 30% pieniędzy ulokowanych w Chinach. Jakie jeszcze duże rynki wschodzące tam się znajdują? To znaczy, gdzie jeszcze te moje pieniądze powędrują?
My zarządzamy tym funduszem przy pomocy jakby funduszu ETF, które są oparte na MSCI Emerging Market. To oznacza, że z perspektywy jakby klienta, posiadacza jednostek uczestnictwa naszego funduszu, że zachowanie, powiedzmy, jednostki powinno być zbliżone do zachowania MSCI Emerging Markets. Czyli tak jak wspomniałem, te pieniądze przede wszystkim powędrują oczywiście w kierunku jakby azjatyckim, czyli tutaj Chiny, Korea Południowa, Tajwan, również Indie, które są jakby ciekawym jakby rynkiem, i później będziemy jakby stopniowo szli w kierunku rynków, powiedzmy, częściowo bardziej surowcowych, chociażby jak Brazylia, Rosja, czy jakby rynki rozwijające się, którego też również jakby tutaj zaliczamy, jakby Meksyk. Także ta ekspozycja będzie mocno globalna, z tym, że z mojej perspektywy, jakby tak jak są jakby kraje emerging markets, no troszeczkę jakby skrzywiona, tak to nazwijmy, w kierunku azjatyckim.
Tak, czyli tam będzie jednak 50-60% pieniędzy w Azji, tak, i trochę Ameryki Łacińskiej, tak, i powiedzmy pojedyncze rynki surowcowe, tak, typu Rosja. Polska też, czy Europa Środkowa, czy raczej nie?
To jest jakby w ogóle marginalny udział. W znaczeniu to są już tam większość destynacji to będą, no nie wiem, nawet jakieś tam będą Filipiny, jeszcze powiedzmy większy będzie udział jakiejś jakby Arabii Saudyjskiej, ale to będą bardzo małe już udziały.
Ja rozumiem.
Bardzo
rozdrobnione. To trochę fundusz dla turystów, jakby ktoś chciał poznać świat, to przez pryzmat składników tego funduszu może to zrobić bardzo dobrze. Jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat konstrukcji tego funduszu, bo wspomniałeś o tym, że to nie jest taki klasyczny fundusz inwestycyjny, aktywnie zarządzany,
tak,
gdzie ty razem ze zespołem inwestycyjnym jeździsz po świecie i wyszukujesz najlepsze spółki z rynków wschodzących. Raczej macie tutaj strategię pasywną, to znaczy to jest fundusz inwestycyjny, który ma w środku ETF-y. Czyli de facto, jeśli kupuję udział w waszym funduszu, to tak jakbym kupił 9, nie wiem ile tych ETF-ów tam jest, tak, ale pewnie jest tam duże kilka albo kilkanaście różnych ETF-ów na różne rynki wschodzące, co składa się na taki portfel, który jest podobny do tego indeksu MSCI, tak, Emerging Markets. Tak? Czyli jakby to, co dostaję u was ekstra, to jest to, że nie muszę chodzić po rynku i sam sobie kupować ETF-ów w różnych biurach maklerskich polskich i zagranicznych, tylko po prostu dostaję je to w jednym miejscu. I w zamian za to płacę pewną opłatę za zarządzanie, która, o ile pamiętam, w tym funduszu, jeśli inwestuję w niego w ramach tych różnych produktów emerytalnych typu IKE czy IKZE, to tam jest, wydaje mi się, tylko 0,5% opłaty za zarządzanie. W waszym programie Tanie Oszczędzanie, to jest ten program systematycznego oszczędzania, który od wielu lat, właściwie od początku, jak został zbudowany, bardzo mi się podoba i z chęcią wam polecam go na Subiektywnie o Finansach, to tam jest dla tego funduszu chyba opłata za zarządzanie rzędu nieco ponad 1% w skali roku. I teraz w związku z tym mam dwa pytania. Po pierwsze, z czego wynika ta konstrukcja, że wy nie jeździcie po świecie i nie szukacie spółek, tylko po prostu kupujecie ETF-y? A po drugie, czy to jest, jakbyś zdefiniował tę najważniejszą wartość dla klienta i jakbyś go zachęcił do tego, żeby on w ten fundusz zainwestował swoje pieniądze? O ile pamiętam, on oczywiście to, co najbardziej motywuje, czy to, co najbardziej przemawia do klientów, to są stopy zwrotu. Ja nie mam przed sobą w tej chwili tych wyników tego funduszu, natomiast o ile sprawdzałem go jakoś kilka tygodni temu i tam widziałem jakieś 5% w skali roku, ale dla ostatnich 3 lat. Nie pamiętam, od jak dawna on istnieje i czy można mu wystawić taką średni dochód dla inwestora za ostatnich na przykład 10 lat, bo podejrzewam, że aż takiej długiej historii nie ma. Natomiast powiedzmy, to co mnie najbardziej interesuje, to jest ta dość dziwna konstrukcja tego funduszu, dziwna jak na polski rynek, tak? Bo w Polsce raczej jak coś się nazywa fundusz inwestycyjny, to właśnie zarządzający brzydzi się ETF-ami i on by chciał sam wszystko kupić, tam te wszystkie spółeczki, a tu jest takie podejście bardziej pasywne. Z czego to wynika i jaką widzicie w tym wartość?
Czemu kupujemy ETF-y? ETF-y kupujemy z kilku przyczyn. Po pierwsze, jakby w skład indeksu MSCI Emerging Markets wchodzi ponad 1000 różnych jakby akcji, ponad jakby większe liczby spółek niż 1000. Dodatkowo, tak jak jakby wspomnieliśmy, one są w bardzo wielu różnych odległych zakątkach świata. Do tego, które powiedzmy dostęp do informacji na tych rynkach dla nas osób, powiedzmy, gdzie działamy z biura zlokalizowanego w Polsce, w Europie, jest utrudniony. W naszym zdaniem trudno jest, wręcz jest to niemożliwe, żeby jakby z Polski generować tak zwaną alfę na rynkach wschodzących.
Alfa, czyli to jest coś ekstra, czyli taki dodatkowy bonus w stosunku do tego, co można dostać ze średniej rynkowej.
Tak, dokładnie. Czyli inaczej, że my nie jesteśmy w stanie osiągnąć lepszych wyników inwestycyjnych niż indeks, do którego się porównujemy, czyli tutaj w tym wypadku to jest MSCI Emerging Markets. Dostęp do informacji, nawet do rynku chińskiego, który jest powiedzmy rynkiem mimo wszystko jakby rozwiniętym dla nas Europejczyków, jest powiedzmy ograniczony. To wynika chociażby z bariery językowej, dodatkowo z bariery związanej nawet z różnych stref jakby tutaj czasowych, no a dodatkowo jakby zrozumienie, żeby inwestować na danym rynku powiedzmy i osiągać tam sukcesy, trzeba w jakiś sposób nawet rozumieć kulturę, kwestie jakby polityczne, bo one często mają bezpośrednie jakby przełożenie na to, jak dane spółki się zachowują.
No i są jeszcze koszty transakcyjne.
Tak, dodatkowo koszty transakcyjne, więc z Polski jest to bardzo trudne zadanie do wykonania. Z tej przyczyny wydaje nam się, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest zakup ETF-ów, bo tak jak właśnie wspomniałeś, jest to najbardziej jakby efektywna strategia jakby kosztowa.
A ETF to jest ten automatyczny fundusz, który inwestuje jednocześnie we wszystkie spółki zaliczone do danego indeksu. Czyli jeśli mamy ETF na rynek chiński, to mamy tam największe spółki z Chin. Jeśli mamy na rynek brazylijski ETF, to tam są wszystkie spółki brazylijskie. I wy macie, ile tych ETF-ów w tym funduszu jest?
Teraz mamy koło 7-8 ETF-ów w danym funduszu. To też wynika chociażby z tych wspomnianych jakby limitów inwestycyjnych, które poruszaliśmy na początku. To znaczy my nie możemy mieć więcej danego ETF-u niż 20%. To po prostu mówię ograniczenia związane z limitami. Dodatkowo to, co chciałem powiedzieć, że my też jakby robimy, my analizujemy i porównujemy ETF-y. To znaczy ETF ETF-owi nie jest równy. O ile mamy do czynienia z ETF-ami najbardziej powiedzmy płynne rynki jak rynek amerykański, to one są bardzo mocno jakby porównywalne. Natomiast w wypadku tych ETF-ów na szczególnie bardziej egzotyczne powiedzmy destynacje, jest część, których po prostu, których jakby jest lepiej zarządzanych, część jest, które jest zarządzanych jakby gorzej.
Czyli albo lepiej kopiują dany indeks, tak, albo gorzej. Albo są, im to są lepiej różne wychodzi, albo gorzej.
Są różne jakby metody kopiowania indeksu. Nie chciałbym tutaj wchodzić jakby w szczegóły, bo są jakby technikalia, pewnie nikt nie jest tym tak naprawdę zainteresowany. Jakby część mało, który słuchacz będzie.
Tak, my tu chcemy zarabiać pieniądze, tak. Nie interesuje nas, jak to się dzieje.
Więc my jakby je analizujemy. Też staramy się wybierać te ETF-y najbardziej, powiedzmy, takich renomowanych dostawców. Wydaje nam się, że tak jakby ślepe inwestowanie w ETF-y również nie jest dobre. Po prostu trzeba je, mówię, analizować, oceniać i w jakiś sposób kontrolować, czy one efektywnie zarządzają powierzonymi.
Czyli płacąc wam te opłaty za zarządzanie, albo 0,5% w skali roku, albo tam 1% z kawałkiem w skali roku, de facto płacę wam za to, że wy wybierzecie, po pierwsze zwalniacie mnie z obowiązku kupienia 7 czy nawet kilkunastu ETF-ów, które by mi zapewniły podobny portfel obecności na rynkach wschodzących, a po drugie zapewniacie mi, że ja nie muszę wybierać spośród, nie wiem, 20 ETF-ów na rynku chińskim takiego, który będzie dobry.
Tak, też trzeba zwrócić uwagę, że są właśnie pewne jakby dyrektywy i my bierzemy pod uwagę, żeby te ETF-y były jakby zgodne z tymi dyrektywami dotyczące właśnie funduszy ETF. Także my jakby od strony, takie, my to nazywamy jakby takiej zgodności z regulacjami i żeby tam nie doszło w przyszłości do jakichś jakby nadużyć, bo do tej pory jakby nie mieliśmy do czynienia, ale zawsze trzeba jakby brać pod uwagę, że niezależnie komu jakby powierzamy pieniądze, trzeba zawsze w jakiś sposób monitorować, sprawdzać, czy dana instytucja jest wiarygodna i my, i czy jakby dobrze zarządza naszymi pieniędzmi i my to właśnie robimy w pewnym sensie za klientów.
To ostatnia rzecz. Wiem, że to jest pytanie, na które pewnie nie będziesz mógł albo nie będziesz chciał klarownie odpowiedzieć, ale mimo wszystko muszę je zadać w imieniu naszych czytelników, czy właściwie w tym momencie słuchaczy. Jaką stopę zwrotu taką długoterminową w perspektywie 20-30 lat, jakiej stopy zwrotu należałoby oczekiwać po tego typu funduszu, który z jednej strony no, składa się z ETF-ów, czyli de facto no, to wyklucza istnienie jakiegoś błysku geniuszu, który sprawi, że nagle ten fundusz będzie zarabiał 2 razy więcej niż wszystkie inne fundusze działające na tych rynkach, ale z drugiej strony ma niską opłatę za zarządzanie. Jaki z tego wynika wniosek? No, większość funduszy inwestycyjnych takich klasycznych nie jest w stanie pobijać indeksów. Wy jesteście funduszem, który ma w środku ETF-y, więc też będzie ciężko wam pobić indeks, ale być może nie będziecie od niego dużo gorsi. Jaka to jest perspektywa taka długoterminowa?
Tak właśnie, z mojej perspektywy to jakby warte jest tutaj podkreślenia, że nie zawsze w inwestowaniu chodzi tylko o to, żeby mieć potencjalnie największy zysk. My to oceniamy, że on jakby gwarantuje, że będziemy takim dobrym uczniem, powiedzmy na 4 z plusem. Oczywiście będą, powiedzmy tutaj jakby odnosząc się do funduszy jakby krajowych, bo nasza strategia jest troszeczkę unikatowa na rynku. Większość innych TFI zarządzając właśnie funduszami z ekspozycją na kraje emerging markets, jakby swoje środki lokuje u innych globalnych zarządzających funduszami.
Tak. Czyli de facto mamy polski fundusz, w którym są zagraniczne fundusze.
Tak.
I płacimy 2 razy opłatę za zarządzanie w polskim funduszu i w
dokładnie, czyli wtedy oczywiście taki fundusz teoretycznie ma większe szanse, on jest w stanie pobić MSCI, MSC Emerging Markets, aczkolwiek ponieważ jest to bardzo szeroki rynek, bardzo ciężko się jakby generuje alfę na tak szerokim rynku z tak wieloma jakby spółkami wchodzącymi w skład indeksu. Dodatkowo taki fundusz będzie pobierał wyższą opłatę niż to, ile kosztuje jakby inwestowanie za nas, mówię jako teraz jakby funduszu, za pośrednictwem ETF-ów. Dlatego my na przestrzeni tam powiedzmy iluś lat raczej nie będziemy nigdy numerem jeden wśród funduszy w ramach funduszy Emerging Markets, ale najprawdopodobniej będziemy jednym powiedzmy, będziemy, my to nazywamy czasami, jakby dzielimy fundusze na kwartyle, czyli mówimy jakby
czyli ćwiartki.
Na ćwiartki, dokładnie. No. Dzielimy to na ćwiartki, mówimy, nie będziemy może najlepszym i nie będziemy koniecznie w najlepszej ćwiartce, ale najprawdopodobniej trzymając tą strategię inwestycyjną, powinniśmy być w tej drugiej ćwiartce. Ta duża instytucja finansowa będzie miała wyższe koszty transakcyjne, czyli będzie więcej jakby pobierała wyższą opłatę za zarządzanie, dodatkowo ma wyższą opłatę, wyższe koszty powiedzmy transakcyjne, więc oczywiście jest szansa, że oni będą w stanie wygenerować tą alfę i tą alfą to nadrobią, ale jednak średnio historycznie, jak pokazuje historia, raczej fundusze w długim terminie na tak szerokim rynku osiąganie alfy jest bardzo trudne.
No tak, bo generalnie w inwestowaniu jest jak w życiu, tak jak stosunkowo mało jest facetów, o których można powiedzieć, że są samcami alfa, to tak samo mało jest funduszy, które są w stanie pokazać alfę.
Tak.
Jakkolwiek, biorąc pod uwagę waszą strategię, nie mogę wam życzyć, żebyście pokazali alfę, ale życzę wam tego i tobie jako zarządzającemu tym funduszem, żeby za 20-30 lat, jak się spotkamy, żebyśmy mogli sobie przybić piątkę i żebyś mógł mi pokazać porządną stopę zwrotu z rynków wschodzących całego świata. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i do następnego razu.
Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.